Nasz drogi Panie, ja dziękuję Ci za to, że Ty dzisiaj jesteś pośród nas. Dziękujemy Ci za to, że dałeś nam przywilej radować się przed Tobą, gdy mogliśmy wyrażać naszą wdzięczność, nasze uczucia w pieśniach, Panie, i wtedy, kiedy słuchaliśmy tego, co tutaj mówiono, śpiewano. Panie, dziękujemy Ci za to, że dzisiaj taki dobry czas jest, kiedy możemy wspólnie być w tej sali. Panie, a ze względu na Ciebie tu jesteśmy. Panie, gdyby Ciebie tutaj nie było, gdyby nie Ty, nas by tu nie było. Ojcze, dlatego dziękujemy Ci za to, że również dalszą część nam będziesz błogosławił. Duchu Święty, ja proszę Cię, aby to słowo, które dzisiaj ma zostać wypowiedziane, Panie, aby dotarło do każdego serca. Panie, ja proszę Cię, aby każde ucho było otwarte, Panie. Aby umysł był trzeźwy, Panie. Aby nic nie rozpraszało, Panie. Aby słowo dotarło do każdego serca, Panie. Aby tam się zakorzeniło i przyniosło owoc, Panie. Aby przyniosło wiarę. Aby przyniosło owoc na Twoją chwałę. I za wszystko, co uczynisz, Panie, dziękuję Ci już teraz. I oddaję Ci wszelką chwałę. Nie zatrzymamy niczego dla siebie. Bo wszystko jest z Ciebie, Panie, przez Ciebie i dla Ciebie. Amen. Halleluja. W zeszłym roku, jesienią, zwiastowałem Boże Słowo, które w większej części odnosiło się do sfery naszej duszy. Co musi nastąpić, co musi się zdarzyć, by nastąpiła zmiana w naszym życiu? Po pierwsze, musimy być dostatecznie zranieni. Jeżeli jest letniość, nie ma potrzeby zmiany. Obyś był zimny lub gorący. A więc musimy być dostatecznie zranieni, aby szukać wyjścia. To jest pierwszy warunek. Drugi, muszę mieć nadzieję na zmianę. Jeśli nie ma nadziei, nie będzie zmiany. I po trzecie, muszę być pouczony. Muszę wiedzieć, jak mogę doznać tej zmiany. I jeśli idzie o to trzecie, o ten trzeci warunek, to właśnie w jesienią ubiegłego roku staraliśmy się poznać samych siebie. Jak ja reaguję jako człowiek? Dlaczego pojawiają się takie, a nie inne myśli? Dlaczego takie, a nie inne uczucia? Dlaczego takie, a nie inne postępowanie? Dlaczego takie, a nie inne wyobrażenie? Dobrze jest, na ile to jest możliwe, znać samego siebie, ponieważ jest to jeden z warunków doświadczania zmian. Ponieważ jeżeli po prostu będę się rozglądał wokół siebie i nie będę wiedział w ogóle, o co chodzi, to będę miotany na lewo i prawo, jak dziecko. Ale Bóg chce, abyśmy dojrzewali, byśmy poznawali samych siebie, abyśmy w taki Boży sposób, patrząc na Jego twarz, czytając Jego Słowo, mogli tam zobaczyć również swoje odbicie. Oczywiście nie zachęcałem nigdy i nie zachęcam do jakiegoś introwertyzmu, do jakiegoś grzebania w sobie, do tego, aby człowiek był w centrum. Bo wtedy to jest humanizm. Człowiek jest w centrum. W centrum mojego życia, pragnę, aby w centrum mojego życia był Bóg. I to jest właściwa perspektywa, bo gdy patrzę na Niego, wtedy mogę tak naprawdę poznać samego siebie. Tylko w Bogu mogę siebie samego odnaleźć. Tylko dzięki Bogu i w Bogu mogę samego siebie wytłumaczyć. I dlatego tak wiele też rzeczy próbowałem mówić odnośnie do sfery naszej duszy. I pamiętacie, kochani, między innymi przyglądaliśmy się Saulowi. Pozwólcie, że dzisiaj odwołam się do tekstu, który już kiedyś czytaliśmy. Pewne myśli będą powtórzone, ale myślę, że to nie zaszkodzi, tym bardziej, że trochę czasu upłynęło. Ze śpiewem i pląsami przy wtórze bębnów, z radosnymi okrzykami przy dźwiękach cymbałów. I odezwały się pląsające kobiety w te słowa. Pobił Saul swój 1000, ale Dawid swoje 10 000. I gniewało to Saula bardzo i nie podobało mu się to powiedzenie i rzekł: przypisały Dawidowi 10 000, a mnie przypisały tylko 1000. Teraz brak mu już tylko królestwa. Od tego dnia i nadal spoglądał Saul na Dawida z zazdrością. Następnego dnia wstąpił w Saula zły duch od Boga, tak iż w domu popadł w szał. Dawid grał na harfie jak co dzień, Saul zaś trzymał w ręku włócznię. Wtem rzucił Saul włócznię z tym zamiarem przygwożdżę Dawida do ściany, lecz Dawid uskoczył przed nim dwukrotnie. I Saul zaczął się bać Dawida, gdyż Pan był z nim, a od Saula odstąpił. Powrócimy do, tak szybciutko przynajmniej, do pewnych schematów, którym się przyglądaliśmy. Nie będę szczegółowo omawiał, wszakże tylko zaznaczę. Czytaliśmy o tym, że Saul miał taką złą skłonność stawiania siebie w centrum. Był miotany kompleksami, kompleks niższości, chciał siebie dowartościować. I to prowadziło do złego myślenia. Gdy patrzył na rzeczywistość, na relacje między innymi ludźmi, wyciągał złe wnioski, ponieważ nie patrzył najpierw na Boga. Porównywał siebie z innymi ludźmi. Gdy patrzył na siebie samego, gdy widział sobie lęk, niepewność, chciał się dowartościować, to sprawiało, że źle myślał. To jest pierwszy sygnał, pierwszy symptom, pierwszy objaw cielesności w życiu człowieka. Złe myślenie. Od tego się wszystko zaczyna. Cielesne reakcje, gniew, zapalczywość, zazdrość, wszelki zły czyn są poprzedzone złym myśleniem. Złe myślenie prowadzi w naturalny sposób do grzechu. Możemy się jeszcze wycofać, kiedy nagle zreflektujemy się, że coś tam źle nas chce poprowadzić. Nasze myślenie, te wnioski gdzieś tam nie pasują nam ze słowem. Możemy się szybko wycofać, ale jeśli nie, to w naturalny sposób to prowadzi nas do grzechu i nieposłuszeństwa. Trwanie w grzechu i w nieposłuszeństwie, i tu mówię do Kościoła, do wierzących, człowiek wierzący może źle myśleć, nie powinien, nie musi źle myśleć, ale może źle myśleć i czasami myśli źle. Człowiek wierzący nie musi grzeszyć, ponieważ grzech nad nim nie panuje, w sensie, że człowiek wierzący ma władzę nad grzechem dzięki zwycięstwu Pana i ma moc się mu oprzeć, ale okazuje się, że człowiek wierzący potrafi wybrać grzech i to jest tragedia w jego życiu, bo to prowadzi go w ciemność. Gdy jestem w Chrystusie, diabeł nie może mnie tknąć. Przebywam w światłości. Ale gdy nie miłuję brata, Pismo Święte mówi, jestem w ciemności. Nie przebywam w świetle, nie miłuję Boga. Jestem w ciemności. Jan w swoich listach bardzo, bardzo dużo o tym mówi. I gdy przebywam w ciemności, nie wiem dokąd idę. Mogą docierać do mnie różne głosy. Tędy idź, tędy idź. I gdy nie widzę, wpadam w sidła, wpadam w doły, w zasadzki i pojawia się opresja demoniczna. W czytanym tekście odnośnie do Saula widzieliśmy. Saul patrzył na Dawida, zaczął mu zazdrościć. Źle myślał. Potem zaczął folgować swemu gniewowi. To były jego decyzje. Mógł powiedzieć nie. Boże, z tym do Ciebie przychodzę, pomóż mi, nie chcę tego. Ale zdecydował trwać w swojej cielesności i w stanie grzechu. Dlatego wszedł w ciemność i czytaliśmy, że zły duch wszedł w niego. Co manifestowało się między innymi tym, że wpadał w szał. Gdy Dawid grał, czytaliśmy, ten trzymał w pogotowiu włócznie i często ciskał w niego. Dawid musiał uciekać. Saul bał się. Jak to jest z opresją demoniczną, z demonami w życiu człowieka wierzącego? Tu jest wiele zamieszania i trzeba trzeba podjąć ten temat. Ja sam z takim drżeniem do tego podchodzę, ponieważ nie chciałbym tak do końca wszystkiego dogmatyzować, ponieważ pewne sprawy są nam zakryte, nie znamy wszystkiego dokładnie do końca, ale pewne sprawy są nam objawione w Piśmie Świętym. Są ludzie, którzy wierzą w Boga, ale nie wierzą w diabła. Czy spotkaliście się z takimi ludźmi? Jest wielu takich ludzi. We Francji ponoć kiedyś, przypominam sobie, sporządzono ankietę i okazało się, że większość wierzących, którzy się deklarują się jako wierzący, nie wierzą w diabła. Natomiast Pismo Święte, ja tu nie będę w stanie w tak krótkim czasie przywołać wszystkich fragmentów, ale Pismo Święte wyraźnie w wielu miejscach mówi o tym, że jest Boży przeciwnik i zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat, zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie. I słyszałem donośny głos w niebie mówiący: teraz nastało zbawienie i moc i panowanie Boga naszego i władztwo pomazańca Jego, gdyż został zrzucony oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. Pismo Święte, czytałem objawienie Jana 12, rozdział 9, 10 wiersz, Pismo Święte mówi tutaj i w wielu innych miejscach podkreśla, że jest Boży przeciwnik. I w tym tekście nazywa go diabłem i szatanem. Diabeł i szatan to samo. Szatan jest stworzeniem. Pismo Święte mówi, że był jednym z pierwszych stworzeń Bożych, jednym z pierwszych, najznakomitszych aniołów. Był blisko Boga jako stworzenie, najbliżej Boga jako stworzenie. I czytamy o buncie jutrzenki, czyli Lucyfera. I Lucyfer, nosiciel światła, został strącony na ziemię. To jest to stworzenie, a więc diabeł, szatan nie jest wszechobecny. Diabeł, szatan nie jest wszystko wiedzący. Nie może być wszędzie naraz, tak jak może być wszędzie naraz Bóg. Tak jak Bóg może być wszystko wiedzący, szatan nie. Szatan po hebrajsku znaczy przeciwnik, wróg. Inne jego imię, jak mówiłem, czytałem, diabeł, to znaczy oszczerca. Jeszcze inaczej czytamy o nim Belzebub. Według tekstów rabinistycznych to znaczy pan gnoju albo władca much. Jeszcze inne słowo diabła, szatana to Belial. Inaczej niegodziwiec, nikczemnik. Pismo Święte mówi, że diabeł potrafi przybierać różne postacie. Począwszy od gwałtownej bestii, skończywszy na postaci anioła światłości. Jakie ma zadanie? Objawienie w 20 rozdziale, 3 wierszu czytamy: i wrzucił go do otchłani i zamknął ją i położył nad nim pieczęć, aby już nie zwodził narodów, aż się dopełni owych 1000 lat. Czytamy więc, że diabeł, szatan, zwodzi narody. Lansując pewne mody, trendy, rodząc fałszywe religie, podrabiając Boże dary, imitując Boga. Dlatego nie dziwcie się, że są uzdrowienia, które nie są z Boga. Dlatego nie dziwcie się, że są proroctwa, które nie są z Boga. Bo jest jest diabeł, który zwodzi narody. W 2 Koryntian, w 4 rozdziale, w 4 wierszu czytamy o tym, że diabeł coś robi w umysłach ludzi niewierzących, w których Bóg świata tego zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło Ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga. Co robi diabeł w niewierzących? Zaślepia ich umysły. By doprowadzić, aby nie uwierzyli. W Ewangelii Łukasza w 8 rozdziale, w 12 wierszu i w innych Ewangeliach czytamy o tym, że w życiu wierzących co może zrobić szatan? Też w niewierzących. Przychodzi, by zabrać słowo z serca. Zwiastowane Boże Słowo, Ewangelię. Pamiętacie? Gdy siewca wychodzi, by siać, to pierwsza rzecz, która się po tym dzieje, czytamy, przychodzi diabeł, by wykraść to słowo. Dlaczego? Aby nie uwierzyli. I dopowiedziane jest, i aby nie byli zbawieni. A więc diabeł chce już od zarodka nie dopuścić do tego, aby światło Ewangelii zajaśniało nad człowiekiem. A jeśli już człowiek słucha Ewangelii, to diabeł robi wszystko, aby odwrócić uwagę. Dlatego musisz, ja nie chciałbym tu znowu wszystkiego demonizować, ale musisz zwrócić uwagę, bracie, siostro, przyjacielu. Ja staram się badać to i oceniać. I czasami może być tak, że idziesz na nabożeństwo i nagle diabeł coś tam zrobi, żeby cię po prostu okraść. Przychodzisz na nabożeństwo i przez pół nabożeństwa jesteś do niczego, albo w ogóle nie przychodzisz. Albo gdy przyjdziesz, po prostu śpisz. Czy widzisz to czasami? Czy widzisz to czasami? Nie chcę dopuścić, ale jeśli już masz umysł otwarty, bo położyłeś się o przyzwoitej porze, wypocząłeś tyle, ile mogłeś i słuchasz, to diabeł zaraz przyjdzie po nabożeństwie, by wykraść to słowo, by wykraść to słowo. Co dalej może czynić diabeł w życiu wierzących? Diabeł kusi. To znaczy nakłania do złego. Czy wiesz, że diabeł przychodzi do mnie, do ciebie, by cię kusić, by nas kusić? By nas nakłaniać do złego? Tak było w przypadku Jezusa. Diabeł przyszedł, nie czytamy, żeby to był dokładnie fizyczny głos. Być może był, ale najczęściej to jest myśl, która przychodzi do umysłu. Myśl, która jest w sprzeczności z Bożym Słowem, z Bożą wolą. Myśl, która nakłania do uczynienia czegoś, co się nie podoba Bogu. Myśl, zachęta czy przymus, który by prowadził do niezależności od Boga. I dlatego diabeł przychodzi również do wierzących, aby kusić, aby nakłaniać do złego, wywierać presję, zrób to, powiedz to, no, rzuć! To jest presja demoniczna. Czytamy dalej, że diabeł oskarża wierzących. Czytaliśmy w tym tekście z Objawienia, że diabeł dniem i nocą oskarża wybranych Bożych. Zobaczcie, on jest niestrudzony w tym. Gdy zgrzeszysz, on zaraz stoi przy Bogu i mówi, zobacz. A też przyjdzie do ciebie i mówi, zobacz, kim jesteś. I oskarża cię. I mówi, jesteś potępiony. Bo oskarżenie to znaczy, podaje wyrok. Jesteś nikim, to co słyszeliśmy na początku. Jesteś do niczego, oskarża. I wreszcie diabeł, szatan w różny sposób sprzeciwia się wierzącym, aby zdławić ich świadectwo. Demony. Jest diabeł, szatan i jego aniołowie. Demony to upadłe anioły. Pismo Święte mówi, że gdy nastąpił bunt Lucyfera, on pociągnął jakąś część aniołów i są to złe duchy, nieczyste duchy, tak mówi o nich Pismo Święte. I również należy powiedzieć, że są to stworzenia, a więc nie wiedzą wszystkiego, nie są wszechobecne, nie mogą być wszędzie. Są ograniczone w czasie i przestrzeni. Chociaż poruszają się w rzeczywistości duchowej i nie ma dla nich drzwi czy ścian, to jednak są ograniczone w czasie i przestrzeni. Mogą zamieszkiwać ciała ludzkie i ciała zwierząt. działając za pośrednictwem ludzi, często manifestują swoją wielką siłę. Czytamy o Gerazeńczyku, który rwał łańcuchy, nie można było go związać. Czytamy o 7 synach arcykapłana Scewy, na których rzucił się jeden człowiek i poranił ich, że z poniżeniem uciekli. Nie zrobił to człowiek, tylko demon, czy demony, które były w tym człowieku. Demony są na usługach szatana. Mogą powodować niedomagania fizyczne, a więc choroby. Nie wszystkie choroby pochodzą od diabła. Trzeba o tym wiedzieć. Mogą powodować zaburzenia umysłowe. Nie wszystkie zaburzenia umysłowe pochodzą od diabła. Powodują wynaturzenia. Dlatego nazwa duch nieczysty mówi o jakości tych duchów. A więc wszelka lubieżność, wszelkie skłanianie do tego, aby bazować na pożądliwości oczu, na pożądliwości ciała i na pysze życia. Chcą prowadzić do wynaturzenia. Kiedyś pamiętam, byłem na pewnej konferencji w Radości i tam przerwa była między sesjami i sobie sam spacerowałem po lesie. Modliłem się, w ogóle był dobry czas. To jest las tam wokół tego ośrodka. I nagle na drodze gdzieś tam przy drzewie patrzę, jakieś zdjęcia porozrzucane. Schylam się, patrzę, plugawa pornografia. Zaraz obok tego paczka papierosów. Gdy popatrzyłem na to, taka nieczystość zaczęła wciskać się. Oczywiście ja nie jestem dla jasności jakimś purytaninem, prawda, który by tak bał się spojrzeć na cokolwiek, prawda, i wstydzi się, czerwieni się. Nie jestem człowiekiem takim. Mogę spokojnie popatrzeć na piękną kobietę, ale wtedy taka nieczystość zaczęła z taką presją wchodzić. Od razu to podarłem i gdy zobaczyłem jeszcze paczkę papierosów, to już tak stanąłem z taką złością i mówię, diable, to już przesadziłeś. Nieraz spotykam tego rodzaju częściej papierosy, prawda, ale to albo się kopie, albo w ogóle się nie widzi tego, ale wtedy ja odebrałem bardzo wyraźnie, że gdzieś tam demon próbował coś uczynić. I wiecie, ja spojrzałem na to pierwsze zdjęcie i chociaż od razu je podarłem, to potem jeszcze przez parę godzin ja musiałem walczyć ten obraz. Musiałem walczyć, sprzeciwiać się w imieniu Jezusa Chrystusa. Doświadczasz czegoś takiego? Wreszcie demony mogą prowadzić do opętania. Pamiętamy, czy może nie pamiętamy, to zobaczymy, ten schemat, który by w jakiś sposób, no taki bardzo prymitywny, obrazował człowieka. Tu nie ma sztywnych granic, to się wszystko jakoś przenika, ale Pismo Święte mówi o człowieku jako o duchu, a więc człowiek jest duchem posiadający duszę, chodzącym w ciele. Człowiek to nie jest ciało. W momencie śmierci ciało zostanie zdjęte jak marynarka. Człowiek ma duszę, więc ma myśli, uczucia i wolę, ale jest też duchem, ma ducha od Boga. I gdy mowa o opętaniu, to mowa o tym, że demony posiadają ducha, duszę i ciało człowieka. I żeby była jasność, bo miałem telefony i widzę, że niezrozumienie się pojawiło, czy w jakiś sposób pochopne wnioski ktoś próbował wyciągać. Człowiek wierzący nie może być opętany. Nie ma takiej możliwości, aby człowiek wierzący był opętany. To znaczy, aby w jego duchu, duszy i ciele zamieszkiwały demony. Natomiast jest możliwość, aby człowiek był pod presją demoniczną, człowiek wierzący był pod presją demoniczną. Jest możliwość, aby sfera jego duszy, to jest jego myśli, jego uczuć, była pod silną presją demonów. Ponieważ demony kuszą, ponieważ demony zwodzą, to znaczy co? Oddziałują na sferę moich myśli, na sferę moich uczuć, wyobraźni, aby znaleźć punkt zaczepienia, aby zobaczyć, czy otworzę drzwi, czy pozwolę, czy zachowam ten świerszczyk, czy położę go pod poduszkę i będę modlił się, Panie, pomóż mi, żebym tam nie zobaczył. Demony czekają na to, żeby otworzyć drzwi, więc atakują sferę duszy, więc myśli. Mówiliśmy, Pan Jezus był kuszony. Przychodziły konkretne myśli, konkretne propozycje. Zrób to, zamień kamień na chleb, zrób to. Okazuje się, że też w wyniku grzechu, gdy człowiek wchodzi w opresję demoniczną i trwa w ciemności, diabeł może przynieść chorobę do ciała. I czasami jest tak, że gdy trzeba się modlić o uzdrowienie, trzeba mieć też dar rozeznania duchów, aby umieć rozpoznać, bo czasami, nie zawsze, podkreślam, nie zawsze, ale czasami choroba fizyczna jest konsekwencją zniewolenia demonicznego. A więc czy wierzący jest wolny od działania demonów? I rzekł Piotr, Ananiaszu, czym to omotał szatan serce twoje, że okłamałeś Ducha Świętego i zachowałeś dla siebie część pieniędzy za rolę? Ananiasz z kontekstu wynika, że jest człowiekiem wierzącym, jest członkiem zboru. I Słowo Boże mówi o nim w ten sposób, że szatan omotał jego serce. Serce to inaczej sfera emocjonalna, uczuciowa. Diabeł miał jakiś dostęp. Może oni chcieli też tak być wyczytywani, że oprócz tam Mojżesza jeszcze tam kogoś też i Ananiasz z Safirą sprzedali wszystko i przynieśli. Może myśleli w ten sposób, tymi kategoriami. Nie wiadomo, może nie, może w inny sposób. Tak czy owak Pismo relacjonuje nam, że szatan omotał jego serce. I to poprowadziło do tego, że on okłamał Ducha Świętego. Czytałem dzieje, 5 rozdział, 3 wiersz. W Ewangelii Marka, w 8 rozdziale, czytamy takie oto słowa. I zaczął ich pouczać o tym, że Syn Człowieczy musi wiele cierpieć, musi być odrzucony przez starszych arcykapłanów oraz uczonych w Piśmie, i musi być zabity, a po 3 dniach zmartwychwstać. I mówił o tym otwarcie, a Piotr wziął go na stronę i począł go upominać. Lecz on, to jest Jezus, odwrócił się do Piotra, spojrzał na uczniów swoich i zgromił Piotra, mówiąc, idź precz ode mnie, szatanie, bo nie myślisz o tym, co boskie, tylko o tym, co ludzkie. Nie można przemilczeć tego tekstu. Nie można udać, że go nie ma. On jest w 3 Ewangeliach. Ale o czym to świadczy? Możesz jeszcze włączyć, proszę? Czy świadczy to o tym, że szatan w jakiś sposób był w duchu Piotra? Nie. To świadczy o tym, że Piotr miał totalnie sprzeczne wyobrażenie odnośnie do misji Jezusa. Piotr nie myślał po Bożemu w tej konkretnej sprawie, a to była bardzo ważna kwestia. Jezus po to przyszedł, aby umrzeć i po 3 dniach zmartwychwstać. I Piotr przyszedł, mówiąc, nie przyjdzie to na Cię, Mistrzu. A więc nawet nie będąc świadomy, był w jakiś sposób manipulowany przez diabła. Czy taki wniosek należy wyciągnąć z tego? Nie możemy się bać. to poznanie nas uzdrawia. To poznanie nas uzdrawia, uwalnia nas i poucza zarazem i zabezpiecza. Bo możemy wiedzieć o pewnych zależnościach duchowych. I Pan Jezus, zobaczcie, zwrócił się tutaj nie do Piotra, do szatana. Idź precz ode mnie, szatanie, bo nie myślisz o tym, co boskie, tylko o tym, co ludzkie. A więc nie walczy z krwią i z ciałem. Być może Piotr otworzył usta i zaczerwienił się, uczniowie na niego patrzą, co się dzieje. Ale Pan Jezus zostawił to. Nic dalej nie czytamy. Przywołał lud wraz z uczniami i dalej nauczał. A więc nie zrobił z tego sensacji, natomiast jako namaszczony Duchem Świętym miał również wgląd w rzeczywistość duchową. I rozpoznał, że to nawet nie była taka duszewność u Piotra. Wiecie, jak to jest? Cierpimy i ktoś przyjdzie, poklepie nas po ramieniu. Słuchaj, będzie dobrze wszystko. Słuchaj, nie jesteś taki zły. Czasami takie cielesne podnoszenie na duchu. Pan Jezus mówi, to Pan Jezus nawet nie widział, że to jest w tych kategoriach. On widział, że to było coś, co diabeł próbuje zasiać w Jezusie. Ponieważ pamiętamy, gdy go kusił na pustyni, to na koniec jest taka krótka wzmianka i odszedł od niego diabeł do czasu. A więc wokoło Jezusa chodził diabeł. I w różnych okolicznościach, przez różne okoliczności, czy ludzi, nawet najbliższych, próbował zachęcić. To było kuszenie, to było zasugerowanie czegoś, co było sprzeczne z Bożą wolą. Teraz będę czytał pierwszy Tymoteusza 3:6. Gdy apostoł Paweł mówi Tymoteuszowi, kim ma być biskup, kim ma być starszy, podaje kryteria starszego, którymi należy się kierować przy powoływaniu kogoś na starszego zboru, to między innymi mówi tak, nie może to być dopiero co nawrócony, gdyż mógłby wzbić się w pychę i popaść w potępienie diabelskie. Człowiek wierzący. Gdy wzbije się w pychę, ponieważ nagle on jest kimś, ponieważ nagle on może nałożyć ręce i w ogóle zasiada w gronie starszych, to jest pokora, oczywiście, to jest świadomość tego, sprawia, że człowiek uniża się przed Bogiem, bo ciężar odpowiedzialności spoczywający na nim prowadzi go do takich prostych wniosków, odkryć, to są sprawy oczywiste. Ale jeżeli człowiek nie jest wytrawiony, jeśli jego cielesność jeszcze nie jest przepławiona, jeszcze jest miotany i nie potrafi rozróżnić, co się dzieje wokół niego, dlaczego tak reaguje, dlaczego taka myśl, a nie inna, to diabeł może nakręcać jego egoizm. Diabeł może nakręcać tą pychę życia. Diabeł może uderzać, kusić go w tych miejscach, że on pojawił się znikąd, a już jest kimś. O. I każdy jest kuszony. Ale Paweł mówi, niech nie będzie to dopiero co nowo nawrócony. Dlatego, że być może nie potrafiłby sobie z tym poradzić i w efekcie popadnie w potępienie diabelskie. Co to może znaczyć? To, co jakoś czujecie, to też nie można tego tak spłaszczyć i w jakiś sposób taki poetycki to skomentować. To są bardzo konkretne, bardzo ważne sprawy. 2 Koryntian 2:10-11. To są teksty, które już czytaliśmy. Paweł, gdy mówi o przebaczaniu. Komu zaś wy coś przebaczacie, temu i ja, gdyż i ja, jeżeli w ogóle miałem coś do przebaczenia, przebaczyłem ze względu na was w obliczu Chrystusa, aby nas szatan nie podszedł. Jego zamysły bowiem są nam dobrze znane. A apostoł Paweł mówi tu do Kościoła. Mówi prosto. Jeśli trwacie w nieprzebaczeniu, diabeł was podejdzie. Diabeł was podejdzie. I pierwszy Piotra, to co już też dzisiaj czytałem, 5:8-9, bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by było pochłonąć. Czy myślimy, bracia i siostry, że diabeł po prostu chodzi wokół nas, po prostu by sobie jakiś aerobik urządzać? Po prostu, on tak, po prostu nie ma co robić. On chodzi w konkretnym celu. Aby pochłonąć, aby złapać, aby zasiać myśl. To jest pierwsza rzecz. Aby człowiek przyjął myśl, otworzył drzwi, zadziałał, zrobił, poszedł dalej. I raz, i drugi, i trzeci. Grzech, następny grzech. Rodzi śmierć. Ciemność, opresja demoniczna. O to chodzi. A Efezjan, 4:25 i niżej. Przeto odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim, bo jesteśmy członkami jedni drugich. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Nie dawajcie diabłu przystępu. I to słowo jest w bardzo jasnym kontekście. Apostoł Paweł mówi tutaj, kto kradnie, niech kraść przestanie, niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, tylko dobre, nie zasmucajcie Ducha Bożego. A więc mówiąc, nie dawajcie diabłu przystępu, mówi w kontekście trwania w cielesności. To nie jest tak, że ja jestem blisko Boga, i nagle diabeł mnie tam po prostu będzie, chociaż on, Jezus był blisko Boga bez przerwy. I tutaj była sugestia wcześniej, Tomasz to potem wyjaśniał, ale nie możesz oczekiwać, bracie i siostro, że diabeł nie będzie chodził wokół ciebie. Nie możesz się modlić, żeby diabeł do Boga, żeby diabeł nie kusił cię. Możesz się modlić, Panie, wyrwij mnie z pokuszenia, nie opuszczaj mnie w pokuszeniu. Tak Pan Jezus uczył. Panie zły, nie proszę Cię, Ojcze, abyś wyrwał mnie z tego świata. Nie módl się w taki sposób. Diabeł, Panie, niech mnie diabeł już nie kusi. Bo modlisz się niewłaściwie i będziesz bez przerwy sfrustrowany. Bo będzie Cię kusił. Bo będzie Cię kusił. I apostoł Paweł, mówiąc te słowa, nie dawajcie diabłu przystępu. Jak to rozumiesz? Tak prosto. Po prostu, że ja mogę pozwolić, że diabeł będzie miał coś do mnie. Że on do mnie przystąpi, że tu chodzi wokół mnie, czekając, na co czeka? Aby znaleźć haczyk, aby znaleźć otwarte drzwi. A grzech, nieposłuszeństwo jest otwarciem się na diabła. Gdy chodzisz w świętości, gdy chodzimy przed Bożym obliczem, w Jego sprawiedliwości, w pokoju, myśl o tym, co dobre, co w górze, to nawet gdy diabeł będzie atakował, to, wiesz, tak jak ktoś powiedział, na rozpalony piec muchy nie siadają. Proste. Co mi muchy? Pan gnoju, władca much, co mi? Ja jestem blisko Boga. To On jest moim celem. Być blisko Boga jest moim szczęściem. A nie diabeł, nie On jest w centrum. Bóg jest w centrum. Diabeł chce mi przeszkodzić. Diabeł chce zniszczyć moje świadectwo. Diabeł chce wrzucić plugawą myśl. Diabeł chce powiedzieć, aby zrobić coś niewłaściwego. Ukradnij. A powiedz, a trzaśnij drzwiami tak, żeby całym domu się rozniosło. W całym bloku. Albo idziesz na środku pokoju stoi stołek. I mówisz, co za licho przyniosło ten stołek? Przepraszam za to wyrażenie, ale człowiek tak myśli, wierząc. Myśli tak. Może tak po prostu inaczej to nazwać, ale będzie krzyk, bo stołek stoi na środku stołu. Więc mogą być różne przyczyny. Diabeł chce, bada. Ja mówiłem kiedyś o sądzie, że diabeł sąduje, bo on nie wie wszystkiego. On nie wie wszystkiego, bo jest stworzeniem. Chociaż jest inteligentny, to nie wie wszystkiego i sąduje, gdzie mu pozwolę, gdzie go dopuszczę. Bo chodzi wokół mnie jak komandos i czeka. I albo jak bestia przez plugastwo, albo jako anioł światłości. A dobry braciszek, miła siostrzyczka, o, tak. Czeka, by pochłonąć, ale to jest wszystko w kontekście cielesności, bracia i siostry. Na rozpalony piec muchy nie siadają, ale tylko niech ten piec stanie się letni. Niech ten piec stanie się letni. Na zimny też nie bardzo chcą siadać, okazuje się. Prawda? Ale niech będzie letni. Niech będzie letni. Taki, że ani wody nie zagotujesz, ani lodu nie zrobisz. Co jest kluczem zwycięstwa? Będę płomienny duchem dla Pana. Będę pełny Ducha Świętego, Jego Słowa. Będę blisko Bogu, blisko Boga. A diabeł, gdyby będzie przychodził, to po prostu będzie się odbijać, bo tarcza wiary, bo rozpoznanie, miecz ducha. Ale wierzący nie może bagatelizować. Wierzący nie może bagatelizować, ponieważ Ananiasza omotał, serce Ananiasza omotał diabeł. W umyśle Piotra w pewnym momencie pojawiła się zupełnie diabelska myśl. I człowiek wierzący nie może tego bagatelizować. Powtarzam, człowiek wierzący nie może być opętany demonicznie, może być natomiast pod presją demoniczną. Może też w pewnym momencie, jeśli trwa w presji demonicznej, zrób to. Zrób to. Czasami lęk, czasami strach jest zasiewany przez diabła. Człowiek boi się wyjść, zobaczyć, bo miał jakieś przeżycia i tu nawiązuje do zranień. Zaraz do tego jeszcze konkretniej nawiążę. To diabeł chce związać umysł człowieka, ścisnąć go obręczą strachu, lęku, kłamstwa. Jesteś do niczego, albo nic nie zrobisz, znowu ci się nie powiedzie. To są diabelskie kłamstwa, które my te wnioski wyciągamy na podstawie naszych porażek. I to jest właśnie oskarżenie. Diabeł mówi prawdę w tym sensie. Ale często powtarzam, nawet gdy mówi prawdę, to też kłamie. Ponieważ jego celem jest potępienie, oskarżenie i zniszczenie. I Pismo Święte dlaczego mówi? Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Właśnie dlatego, aby rozpoznać, aby zobaczyć. Oho, oho, zanosi się. Ja staram się analizować różne sytuacje w moim życiu. Modlić się, Panie, dlaczego to mi się wydarzyło? I wiecie, nie będę wam mówił o tych świadectwach, bo to nie są chlubne świadectwa, ale wiedziałem, Pan mi to mówił, rano upadłem, a wieczorem byłem uderzony przez diabła. Oczywiście, to jest wychowawcze i to trzyma człowieka w bojaźni, bo mam czuwać. Mówię, dlaczego te takie głupie słowa wypowiedziałem? Przeraziłem się człowieka. I właściwie nie powiedziałem tak, jak należy. Potem się byle, co zrobić? Gdybym go tylko spotkał, no powiedziałbym mu prawdę. Ale no już nie ma rady. Dlatego Pismo Święte mówi, czuwajcie. Czuwajcie, bądźcie trzeźwi. Ja tu nie mówię tylko o upojeniu alkoholowym czy narkotykowym. To jest sprawa oczywista. Ale jeśli ja miałbym na ten temat w Kościele nauczać, to po prostu może zmieniłbym Kościół. Ale dziękuję Bogu za to, że nie muszę na ten temat nauczać. A jeśli ktoś jest na tej sali, to niech nawróci się czym prędzej do Boga. Niech przyjdzie z tym, bo Bóg chce cię uwolnić. Nie musisz tego robić. Nie musisz się ukrywać. Nie musisz wstawać po nocy i iść do barku. Nie musisz tego robić. Dlaczego? Bo możesz być trzeźwy i czujny. Możesz dobrze rozsądzać sytuację, oceniać sytuację, być w doświadczeniu i być ponad tym doświadczeniem, bo twój umysł jest stały. Zachowujesz pokój w sercu. Nie wpadasz w panikę. Bóg mnie opuścił, przestał mnie kochać. Nie, spokojnie, Panie, ja na ciebie patrzę. Pokaż mi. I Bóg cię przeprowadza przez ogień, przez wodę. Bo jesteś wierzącym, który jest trzeźwy, czujny. Jesteś mocny w wierze. Jesteś pełen słowa. Gdy Dawid poszedł na urlop, to diabeł przyszedł od razu i piękna kobieta, prawda, kąpiąca się tam w tarasu ujrzał. I potem myśl, serce, czyn. Kłamstwo, za kłamstwem do śmierci Uriasza. Dlatego Pismo Święte, brat Marian zanosił mi do zegarmistrza zegarek i on powiedział, musiał upaść. Halleluja. A więc będę chciał mówić, jak Pan Bóg da za tydzień, o pewnych zależnościach pomiędzy zranieniem a opresją demoniczną. Dlaczego to tak łatwo jest właśnie źle myśleć? Dlaczego tak łatwo jest źle reagować z powodu zranień? Ale Pismo Święte i pozwólcie, że na koniec te słowa przeczytam. Jana 16, rozdział 33 wiersz. To powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Jakuba 4, rozdział 7-8 wiersz. Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Zbliżcie się do Boga, zbliżcie się do was. Jak zwyciężyć diabła? Jak zwyciężyć diabła, bracie i siostro? Być blisko Boga. Poddać się Bogu. Poddać się Bogu. To jest pierwsza rzecz. I będę mówił za tydzień, jak Pan Bóg da, o tym, że dzisiaj też to wspominałem, że diabeł bazuje na naszej cielesności. Diabeł ma pożywkę z naszych pożądliwości, które rodzą się też w wyniku zranień. Gdy jest rozwód, gdy jest wykorzystanie seksualne, gdy była surowa dyscyplina w domu, gdy ojca bez przerwy nie było, gdy matka była dominująca, gdy była aborcja, to wszystko niszczy nasze poczucie wartości. To wszystko jest pożywką dla złych wyobrażeń o sobie samym, o innych ludziach. Już nigdy się nie pozwolę tak zranić. Nigdy nie pozwolę, abym ulokował w kimś uczucie. Nigdy już tak się nie zaangażuję. A Ty, Boże, jeśli byś naprawdę był, to byś do tego nie dopuścił. Ale zobaczcie, zranienia są pożywką dla diabła, który posyła swoje demony, by zwodzić, by kształtować fałszywe wyobrażenie o Bogu, o Tobie samym i o świecie. Ponieważ doznałeś czegoś, co Cię zabolało, co właściwie zwaliło Cię z dług. I każde doświadczenie, każda próba może uczynić nas gorszymi albo sprawić, że będziemy bliżej Boga. My możemy zdecydować. Bóg daje nam wolną wolę. Bracie i siostro, Bóg daje nam wolną wolę. I jeżeli nawet jestem pod opresją demoniczną, jeżeli nawet jestem w pewnym momencie już doznaję obsesji demonicznej, to jest jakby bardziej zaawansowany stopień tego ataku diabła, kiedy przyjąłem już jakieś słowo i teraz jestem zmuszany do pełnienia jego woli. Drugi list do Tymoteusza, tam drugi rozdział czytamy, że diabeł zmusza ich do pełnienia swojej woli, czyli jest mowa o pewnej obsesji, że ty po prostu właściwie to mógłbyś, gdybyś się zaparł tak do końca, aż do krwi, to mógłbyś się ostać, ale już tak daleko zaszedłeś, że nie za bardzo ci po prostu do krwi się opierać i diabeł ci dlatego cię zmusza, żebyś patrzył, żebyś to robił, żebyś po to sięgał. I wtedy potrzebujesz uwolnienia. Wtedy człowiek wierzący potrzebuje uwolnienia. Ale Bóg daje nam zwycięstwo. I na koniec Filipian, 4:8. Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i co jest godne pochwały. O, gdy twój umysł i twoje serce będzie wypełnione Bożym Słowem. Bo to jest możliwe tylko wtedy, kiedy we mnie jest Boże Słowo, kiedy jestem napełniony Duchem Świętym. Kiedy modlę się innymi językami, jestem przy Bogu, kiedy wzdycham do Niego, kiedy chwalę Jego święte imię, kiedy patrzę na Niego, kiedy rozmyślam o Nim, kiedy jestem wdzięczny mojemu Panu, kiedy wywyższam Go, kiedy błogosławię innych, to w naturalny sposób moje myśli są prawdziwe, są poczciwe, sprawiedliwe, czyste, miłe, chwalebne. Myślę o tym, co jest godne, co jest cnotą, co jest godne pochwały. I wtedy mam ostrość widzenia. To nie jest zamazane. Gdybym zdjął teraz okulary, mam -3, to nawet w pierwszym rzędzie widzę wszystkich zamazanych. Ale gdy sobie pomogę, to tam na końcu widzę was. Diabeł chce zrobić wodę z twojego mózgu, z mojego mózgu. Dlatego zaślepia umysły niewierzących. Dlatego bombarduje plugastwem, dlatego każe ci oglądać to, co nie jest cnotą, co nie jest godne pochwały. Jak włączasz telewizor i oglądasz telewizję, to pomyśl, zadaj sobie pytanie, czy pani zaprosiłbyś Pana Jezusa tutaj, Panie Jezu, pooglądajmy wspólnie. Jeżeli możesz Go zaprosić i razem oglądać, chwalcie Boga razem. Natomiast jeżeli nie, ale bądź odważny, zadaj sobie to pytanie, to nie włączaj. Ponieważ najprawdopodobniej Duch Święty ci mówi, to cię po prostu rozstroi. Nieczysty pokarm, nieświeży pokarm, będziesz miał rozstrojenie żołądka. Tak jak z moją córką ostatnio rozmawiałem. Nomi, czy mogę powiedzieć o tym? Nie bardzo mi pozwala, nie będę mówił. Tak. Ale to tak jest, że to, co słyszę, to, co widzę, to, co pozwalam, aby wchodziło, to kształtuje moje widzenie, mój obraz. I potem staje się albo bardziej, albo mniej podatny na to, co demony chciałyby jako sługusy diabła w moim życiu uczynić. Ale w Panu jest nasze zwycięstwo, bracia i siostry. W Panu jest nasze zwycięstwo. Drawia, czy to nie wyostrza nasze myślenie? To sprawia, że ja chodzę w bojaźni. To sprawia, że po prostu ja wiem, że jest rzeczywistość duchowa, że nie jestem tylko ciałem. Jestem duchem, który ma duszę i póki co chodzi w ciele. I to ciało coraz bardziej domaga, ale przyjdzie zmartwychwstanie ciał. Będę miał ducha. Będę miał duszę i zmartwychwstanie ciała będzie. Będzie to nowe ciało. Nie to ciało, które jest podatne na choroby, które już się zmęczy, które musi odpoczywać. Będzie nowe ciało, które Pan Jezus dał dla tych, którzy będą zwycięzcami. Ale my nie jesteśmy z tych, którzy upadają, ale z tych, którzy zwyciężają. W imieniu Pańskim. Amen. Amen. Powstańmy. Powstańmy. Chciałbym, bracia i siostry, abyśmy jako naszą modlitwę zaśpiewali tą pieśń, którą tutaj śpiewaliśmy. Mój Jezus Królem moim jest. Halleluja. Ja tak, jak śpiewałem ją, tak odczułem w sercu, że na końcu, po moim słowie, chciałbym zachęcić Kościół do zaśpiewania. I wyznajmy to, bracia i siostry. Wyznajmy to, że nasz Pan jest naszym Królem, nasz Pan jest naszym Bogiem. Halleluja. Przyjrzyj się tekstowi. Halleluja. Gdy już tu muzyka zaczyna płynąć, przyglądaj się tekstowi ze świadomością. Wyznajmy to, że mój Jezus jest Królem Królów. On władać będzie, a teraz jest Panem Panów i Królem Królów. I nastąpi taki czas, kiedy wszystko zostanie, każdy nieprzyjaciel zostanie poddany pod Jego stopy. Ale teraz we mnie mieszka, ponieważ zbawia moją duszę.
Mój Jezus, Królem. będzie wciąż. Królestwo Jego wiecznie trwa. On zbawił duszę mą i teraz we mnie mieszka już. Mój Jezus Królem Królów jest. Mój Jezus władać będzie wciąż. Królestwo Jego wiecznie trwa.
On zbawia duszę mą.
On zbawił duszę mą i teraz we mnie mieszka już. On dał mi całkiem nowe życie. Uczynił mnie dzieckiem światłości. Dziedzictwem swym obdarzył mnie. Bo umiłował mnie mój Ojciec Bóg. Mój Jezus Królem Królów jest. Mój Jezus władać będzie wciąż. Królestwo Jego wiecznie trwa. On zbawił duszę mą i teraz we mnie mieszka już. Mój Jezus, Królem Królów jest. Mój Jezus, władać będzie wciąż. Królestwo Jego wiecznie trwa. On zbawił duszę mą i teraz we mnie mieszka już. On wziął na siebie moje winy. On wyrwał mnie z królestwa ciemności. Choroby wszystkie wziął na siebie. I już nie muszę się niczego bać. Mój Jezus, Królem Królów jest. Mój Jezus, władać będzie wciąż. Królem.